Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w ten poniedziałkowy poranek. W studiu goście Ryszard Świcki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
I Adam Gawrylik, prezes PSL na Pomorzu, członek zarządu województwa pomorskiego.
Dzień dobry.
Co się wydarzyło w piątek na Lasce? Zadam tak ogólnie to pytanie. Mówię oczywiście o spotkaniu Trumpa z Putinem. Jak wy to widzicie i czytacie to, co słyszymy od piątku? Jarosław Sellin.
Na pewno widać determinację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, żeby zakończyć wojnę, która trwa, przypomnę, już 11 lat. Bo tak naprawdę ona trwa 11 lat. Pełnoskalowa inwazja oczywiście jest od 3,5 roku. Ale Rosjanie z Ukraińcami walczą już od 2014 roku. I to trzeba docenić, bo lepiej jak wojny nie ma, niż ona jest.
Za każdą cenę?
Natomiast oczywiście jest dyskusja i kwestia tego, na jakich warunkach ją zakończyć. I oczywiście z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, po pierwsze, jest bardzo ważne, żeby przetrwało niepodległe, trwałe, w miarę silne państwo ukraińskie, które w przyszłości też będzie w stanie się oprzeć tej presji ze wschodu, żeby to państwo było demokratyczne, żeby było pozbawione różnych chorób, na przykład korupcyjnych, i żeby miało kierunek prozachodni. To jest w polskim interesie narodowym, żebyśmy mieli takiego sąsiada i żeby to zagrożenie rosyjskie dzięki przetrwaniu państwa ukraińskiego było odsunięte od nas na te 200 czy 1600 kilometrów na wschód. Natomiast właśnie pytanie, czy tak będzie? Bo rzeczywiście w tym poszukiwaniu warunków pokoju można czuć pewien niepokój, tak? Bo Zełenski jest jednak poddany potężnej presji, żeby tę wojnę też zakończyć. Stawiane są różne warunki, na które być może Ukraina nie będzie się w stanie zgodzić. Nawet z powodu swojego porządku konstytucyjnego nie będzie w stanie się zgodzić. Stąd i nasze zaangażowanie i Europy w te rozmowy, stąd te kontynuacja tych rozmów w Alasce dzisiaj w Waszyngtonie. Najpierw w cztery oczy Trump, Zełenski, a potem z kilkoma przywódcami europejskimi, których Trump również przyjmie. Dobre jest to, że Trump, który być może miał taką pokusę, żeby tę sprawę rozwiązać indywidualnie z Rosją, że w miarę upływu czasu coraz lepiej rozumie, że bez Europy i bez samych Ukraińców tego rozwiązać nie można. Że ponad głowami Ukraińców nie wolno tego robić. Więc jest ta rozmowa z Zełenskim dzisiaj. Mam nadzieję, że ona będzie jakościowo lepsza niż ta z lutego.
Znaczy każda chyba będzie jakościowo lepsza niż ta z lutego. Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, to zaraz o tych szczegółach, ale taka ogólna refleksja, Ryszard Świcki?
Trudny moment, kiedy widzi się Trumpa przyjmującego Putina z czerwonym dywanem wysuniętym pod samolot. Te gesty poklepywania, obejmowania, później wspólna podróż jednym samochodem. To są takie w polityce zagranicznej bardzo istotne rzeczy, czyli takie gesty pokazują niestety coś. Chciałbym, aby było tak, jak pan poseł przed chwilą powiedział, ale wątpię, myślę, że niestety jest to gra nadal Putina. Myślę, że jest to pewnego rodzaju gra na czas, którą on uprawia od wielu lat. Ja przypominam, że jest zbrodniarzem wojennym. Przypominam, że jest ścigany listem gończym, jeśli można tak powiedzieć. Alaska oczywiście jest wykluczonym terytorium, jeżeli chodzi o takie postępowanie, ale nie jestem niestety optymistą. Widzę jednak tutaj chociażby chęć, to zresztą to pan poseł też powiedział, przejęcia Donbasu jako naturalnej takiej...
No nie tylko Donbasu.
No tak, ale mówię też o tym, że Donbas stał się pewnego rodzaju takim bastionem obronnym z jednej strony. No niestety gdzieś Monachium, niestety 38 rok, niestety Czechosłowacja, gdzieś chodzi człowiekowi po głowie. Oby tak nie było.
Adam Gawrylik?
Prezydent Trump na początku swojej prezydentury, tej drugiej kadencji, jakby zdefiniował siebie jako prezydenta pokoju. Więc mam nadzieję, że to przyświeca, tam już przyświeca tej rozmowie, którą się podjął. Dobrze, że w końcu jest jakiś dialog. Zobaczymy, jaki będzie efekt i jakość tego dialogu. Niemniej jednak za mało szczegółów, za mało informacji jest. Odbyło się spotkanie, dobrze, że się odbyło. Mimo wszystko z prezydentem Putinem trzeba rozmawiać, bo stoi na czele mocarstwa atomowego, więc każdy dialog jest potrzebny, zanim będzie użyta siła. Zobaczymy. Dobrze, że prezydent Trump rozpoczął te negocjacje, bo my patrzymy z takiego punktu jakby widzenia geopolitycznego naszego, naszej historii, naszych trudnych relacji z Rosjanami, imperializmu radzieckiego, rosyjskiego. W związku z tym u nas są pewne emocje, których mam nadzieję prezydent Trump jest wyłączony. To dobrze, że ta dyskusja się rozpoczęła.
Coś jednak wiemy, bo Trump w social mediach napisał między innymi, że Zełenski może natychmiast skończyć tę wojnę i tam jest mowa o możliwości oddania Krymu Rosjanom i deklaracji, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Nie napisał o Donbasie, chociaż o tym właściwie donosiły amerykańskie media, że to też jest warunek, który jest na stole. Bez względu na to, czy Ukraina może i czy się na to zgodzi, ja to sobie tak myślę, to mówiło się, takie było sformułowanie sprawiedliwy pokój. No ale co zyskałaby Ukraina na takim porozumieniu, albo co straciłaby Rosja, gdyby tak miało być, Jarosław Sellin?
Oczywiście Ukraina prawdopodobnie nie może uznać i ja ją rozumiem, też bym chyba taką postawę na ich miejscu przyjął, de jure, strat terytorialnych. Ona może uznać, że na przykład z powodu faktów, które są na jakiś czas, no niestety chyba z tych terytoriów, które nam się należą i integralność terytorialną tworzą, trzeba zrezygnować, ale z taką perspektywą, że może kiedyś się coś zmieni, na przykład będzie jakaś kolejna smuta w Rosji, można do tematu wrócić i odzyskać te terytoria, więc prawdopodobnie takiego jakiegoś zapisu w traktacie pokojowym, że my rezygnujemy z jakiegoś terytorium, Ukraina nie może uczynić, bo to by było sprzeczne z jej konstytucją i może też spowodowałoby rewoltę wewnętrzną w Ukrainie. Po co im jeszcze to? Więc prawdopodobnie tutaj Ukraina się będzie mocno w tej sprawie stawiać. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę właśnie zbliżenia do Zachodu, zwróćmy uwagę na to, że można też mówić, nawet dziś, nawet w sytuacji, kiedy Ukraina jest pod taką presją, można mówić o tym, że to Rosja przegrała. Niezależnie od tego, jak ten pokój będzie zawarty, że może na jakiś czas rzeczywiście Rosja ten Krym i ten Donbas będzie trzymała, tak? Rosja przegrała. Rosja
w jakim
przegrała
sensie?
W tym sensie, że jaki był cel 3,5 roku temu? Zniszczyć całe państwo ukraińskie. Doprowadzić do tego, że tego państwa nie ma. Albo jest tak podporządkowane Rosji jak Białoruś. Osiągnęli to? Nie osiągnęli. Zdobyli po 3,5 roku morderczej wojny, rzekomo jedna z najsilniejszych armii na świecie, była w stanie zająć 20% terytorium Ukrainy. Kraju, który dopiero się podnosił, dopiero budował swoje siły zbrojne, który wewnętrznie nie był zbyt dobrze uporządkowany. Kraju w gruncie rzeczy dosyć słabego na początku tej wojny. A Ukraina się nie dość, że obroniła, jest niepodległe państwo ukraińskie, jest rząd w Kijowie, jest demokracja ukraińska, jest bardzo silna armia, chyba najsilniejsza dzisiaj w Europie poza rosyjską. Bardzo silna armia i skutecznie się broni. Rosja przegrała tę wojnę. Mówmy o tym zupełnie otwarcie, niezależnie od tego, jaki traktat pokojowy będzie i czy nam się różne szczegóły tego traktatu będą podobać, czy nie. I nasza pomoc się też opłacała. Mówię o pomocy całego Zachodu, tak? Bo to, że przetrwało niepodległe państwo ukraińskie, jest wielkim bezpiecznikiem dla nas. Dla nas, ale też coraz bardziej to rozumieją Europejczycy. Niemcy, Francuzi, przecież wszyscy to w miarę upływu lat coraz lepiej rozumieją. Więc oczywiście mogą być sytuacje bolesne związane z dążeniem do tego traktatu pokojowego, ale Rosja swoich celów nie osiągnęła. To też pamiętajmy.
Ryszard Świecki?
No nie mogę się zgodzić z tezą, że Rosja przegrała tę wojnę. Ja myślę, że to jest element tak naprawdę, podkreślam jeszcze raz, element, etap tego, co robi Putin. Słyszeliśmy, widzieliśmy też wypowiedź Trumpa, który znowu chce ułaskawić w takim słowie o znaczeniu postawę Łukaszenki, mówiąc również o nim, że jest wielkim przywódcą. To wszystko się nie układa jak pod przegraną wojnę Rosji. Niestety myślę, że te etapy inwazji będą trwały. Podkreślam i ponawiam tą tezę, że to jest według mnie kolejny etap tylko do to, żeby wojska rosyjskie przegrupowały się i mogły rozpocząć nowy atak. Nie wierzę dzisiaj w zakończenie tej wojny. Mówię to oczywiście nie z radością, a wręcz przeciwnie. Przed nami chyba kolejne miesiące wojny i nic się w tej materii nie zmieni.
Ale zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, przepraszam panie marszałku, że zarówno z przecieki z tych rozmów na Alasce, jak i wypowiedzi Marco Rubio, sekretarza stanu, mówią o tym, że będzie możliwe zagwarantowanie Ukrainie bezpieczeństwa po zawarciu pokoju, łącznie z obecnością armii państw zachodnich, a nawet elementów armii amerykańskiej na terenie Ukrainy. Jeżeli by tak było, to moim zdaniem jest to bardzo silne wzmocnienie niepodległego państwa
ukraińskiego. No tak, ale może to jest przy równocześnych tych pozostałych warunkach, które są dla Ukrainy, jak sam pan mówi, nie do zaakceptowania i prawdopodobnie też Europa tego nie zaakceptuje. Więc może to są w ogóle warunki nie do zaakceptowania zarówno przez Putina, jak i przez Ukraińców, więc nic z tego nie będzie. I co? Będzie dalej wojna?
Jeżeli nic z tego nie będzie, to będzie dalej wojna, oczywiście.
Adam Gawrylik?
Obawiam się, że może nastąpić takie zamrożenie tego konfliktu, niestety, bo jednak zaangażowanie i Rosji, ale też Ukrainy militarnie...
Ale zamrożenie to znaczy, że bez działań wojennych, czy nadal trwające działania wojenne, bo to jest
działania wojenne mogą za jakiś tam czas znowu wybuchnąć. Mamy w pamięci rok 14, parę lat upłynęło, agresja pełnoskalowa. Zobaczymy oczywiście, jakie będą ustalenia, jeżeli w ogóle będą te rozmowy pokojowe faktycznie jakby coś definiowały. No to trzeba było spojrzeć też chyba jakby dwukierunkowo. Po pierwsze to, że Ukraina może stracić część ziemi swojej i tutaj mówimy o tym takim krótkim okresie, ale długofalowo na przykład zmieniła się ta geopolityczna sytuacja, bo granice NATO jednak się poszerzyły. To, co Rosja pewnie nigdy by...
Rosja straciła.
Rosja nigdy by tego nie chciała, a jednak to się zadziało i tu mówimy o takim długofalowym efekcie tego.
Pan marszałek zwrócił uwagę na kapitalną rzecz, mianowicie Rosja, jak rozpoczynała tą inwazję, to mówiła, że ona ją robi między innymi dlatego, że NATO za bardzo się zbliżyło w ciągu ostatnich 20 paru lat do granic Rosji. I jaki jest efekt? NATO jest jeszcze bliżej Rosji, bo Finlandia i Szwecja były poza NATO, teraz są w NATO. A jak długa jest granica między Finlandią a Rosją? Najdłuższa ze wszystkich państw natowskich. Więc Rosja i w tym sensie przegrała. I w tym sensie przegrała, że NATO jest jeszcze bliżej Rosji.
Chciałam was jeszcze zapytać, zwrócił uwagę na to pan senator, na te gesty i symbole z tego spotkania na Lasce. Jak wy to na to patrzycie? Czy odsuwacie na bok, bo najważniejsze jest to, co jest do załatwienia, czyli to ta przyjazna atmosfera, ten czerwony symboliczny dywan, to zaproszenie do amerykańskiego samochodu przez prezydenta. To takie no bardzo przyjazne gesty. Czy to wam jakoś, nie wiem, to nie jest dla was jakiś dysonans, jednak problem, że zbrodniarz wojenny jest przyjmowany z honorami? Jarosław Sellin.
Nie jest to przyjemne, źle to oczywiście wygląda, ale ja mówiłem jeszcze w styczniu, zanim Trump przejął władzę, mówiłem to w paru mediach, że moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z takim jeszcze etapem polityki amerykańskiej, że Ameryka pod administracją Trumpa będzie próbowała odciągnąć Rosję od sojuszu strategicznego z Chinami, bo Ameryka się przede wszystkim szykuje w XXI wieku na konfrontację z Chinami, ona jest prawdopodobnie nieuchronna w różnych formach. I naiwnie wierzy Ameryka, że być może to się uda. Odciągnąć Rosję od sojuszu z Chinami i przekierować Rosję w kierunku jakiejś współpracy z Zachodem. I to, moim zdaniem to się nie uda, ale administracja amerykańska musi do tego dojrzeć. Musi się o tym przekonać.
Ale co, najpierw wycofa się z Ukrainy i z Europy?
Różnymi metodami prób i błędów próbuje tą Rosję kokietować. Właśnie tymi gestami, o których pani też mówi, że...
Czyli w tym szaleństwie jest metoda?
Tak,
teoretycznie.
Tak, ale moim zdaniem się nie uda. Znaczy prędzej czy później i tak Amerykanie dojdą do wniosku, ta administracja również, że nie uda się rozerwać sojuszu strategicznego Rosji i Chin i trzeba z Rosją rozmawiać bardziej twardo. Ale na razie mamy jeszcze taki etap, że ta nauka trwa.
Adam Gawrylik?
To zależy kto, jaki efekt chciał z tego spotkania też taki medialny wyciągnąć.
Ale wielu komentatorów mówi, że to Putin wygrał to spotkanie.
Prezydent Trump pokazuje się jako mediatora i tak w kontekście swojej prezydentury jakby tutaj to układa. Natomiast Putin i ta cała propaganda pokazała, że on jednak przyjechał do swoich rosyjskich, dawnych, rdzennych terenów i pokazuje go jako człowieka, który jakby odwiedza swoje dawne posiadłości. Więc na razie jest taka gra mediów, zobaczymy.
Nie, nie, tam widać było też inne gesty, no bo przypomnijmy, że przecież Putin to oficer KGB. To nie jest tak, że to są przypadkowi ludzie w przypadkowym miejscu. No to
Ławrow wszystko, w sweterku, tak czy w bluzce?
Tak, SSSR, dokładnie. To są takie momenty, które pokazują, jak ta gra jest prowadzona. Również przecież po tym spotkaniu wypowiedź Putina, odczytana z kartki, przygotowane tezy. To nie jest tak, że on przyjechał nieprzygotowany z odpowiedzią, co się wydarzy po tym spotkaniu. Niestety to jest kolejny element na to, żeby chyba jednak potwierdzić to, co powiedziałem, że to jest gra, którą będzie przez długie jeszcze miesiące prowadził.
Słuchajcie, a ta dyskusja, czy te pomysły z Nagrodą Nobla dla Donalda Trumpa, ja nawet ostatnio słyszałam, że podobno Donald Tusk był sądowany. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawda. Czy byłby jakimś takim orędownikiem, czy może nawet inicjatorem takiego wniosku. Znaczy, ja wiem, że Barack Obama dostał właściwie awansem Nagrodę Nobla, ale nie wiem, Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa?
To jest pani redaktor, no tak spójrzmy na fakty. No, w ciągu półrocza zaledwie prezydentury Donalda Trumpa w różnych miejscach, gdzie się zaogniało,
tak?
A nawet już dochodziło do działań wojennych, i to w ważnych miejscach, jednak wskutek aktywności administracji Trumpa te napięcia się szybko kończyły albo po prostu ustały. Indie, Pakistan to jest najbardziej znana sprawa, ale też Tajlandia, Kambodża. Również szybkie zakończenie niepokojącego cały świat konfliktu izraelsko-irańskiego. Oczywiście skutek też zaangażowania amerykańskiego militarnego, ale to był tak silny, mocny sygnał, że Iran zrozumiał, że musi raczej tę wojnę zakończyć, a nie ją kontynuować. I to trwało na szczęście tylko 12 dni, a groziło naprawdę poważnymi konsekwencjami.
I pan był orędownikiem
I teraz ta próba zakończenia wojny, która trwa 11 lat. Tak? Jeżeli by się to udało, mówię, no rzeczywiście pytanie, jakim kosztem, to tutaj to wszystko rozważamy, czy to jest do przyjęcia dla Ukraińców i tak dalej. Natomiast gdyby się udało, no to jest jednak jakiś dorobek.
Nagroda Nobla?
Polityka, który nie chce wojen.
Ale to pan byłby za? Znaczy, jak doprowadzi do jakiegoś pokoju w Ukrainie, to już jest ten moment, że można udać Nagrodę Nobla.
Wie pani, jeżeli przywódcy państwa izraelskiego i przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny dostali pokojową Nagrodę Nobla, a wcześniej się bili bardzo twardo, a potem znowu się bili,
no właśnie,
mimo tej Nagrody Nobla,
to akurat
pokojowa Nagroda Nobla za wydarzenia konkretne wojnami w danym momencie są przyznane.
Nie, no myślę, że to chyba niepoważna historia z Noblem.
Ja nie wiem, czy niepoważna. To się ciągle pojawia w biegu.
Ja wiem, ale to już chyba by świat naprawdę na głowie stanął. Ja nie rozumiem tego. Ja przypominam oczywiście z całym szacunkiem dla wypowiedzi mojego poprzednika, ale ja przypominam, że Trump miał tą wojnę rosyjską w Ukrainie zakończyć pierwszego dnia swojego urzędowania.
Znaczy w ciągu tygodnia on chyba...
No dobra, to 7 dni, to tam jak stworzenie świata.
No muszę powiedzieć, że miał on też za pierwszej swojej kadencji, w jakimś sensie ta wojna trwała.
No to nie idźmy już tą drogą, rzeczywiście. Tak.
Trudno sobie wyobrazić, żeby motywacją do prowadzenia tych działań pokojowych, rozmów była między innymi nagroda, więc to dziwna sytuacja by była.
Dobrze, dzisiaj w Waszyngtonie nie będzie polskiego przedstawiciela. Właściwie to ja nie wiem do końca, czy dlaczego. Bo takie są jakieś różne, rozbieżne doniesienia. Ale chciałam zapytać, czy to nie jest tak, że Amerykanie tym dopraszaniem prezydenta do spotkań w jakimś sensie ingerują w wewnętrzną politykę Polski? I tu zacznę Jarosława Celina. Bo w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy, że to w tym sądowaniu przed Alaską będzie uczestniczył w tym spotkaniu Donald Tusk. Potem się okazuje, że Karol Nawrocki. I można by powiedzieć, że okej, to jest nadal przedstawiciel Polski, ale czy to Amerykanie powinni decydować kto?
Panie redaktor, no każdy polityk musi ponosić konsekwencje błędów i czynów, które popełnił. No,
za karę, tak?
Przecież nie zapominamy i to jest przypominane i na pewno w Ameryce to też jest pamiętane, co wygadywał Donald Tusk o Donaldzie Trumpie. I to nie na jednym spotkaniu, tylko na wielu spotkaniach. To były bzdury po prostu.
No
i
tak,
to
ale jest premierem polskiego
obraźliwe
rządu.
Obraźliwe bzdury. Kogo wysłał na ambasadora, jest niestety attaché, a nie ambasador w Waszyngtonie. Co z kolei ten reprezentant państwa polskiego wygadywał Donaldzie Trumpie i wicepremier. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Więc, dojrzali politycy takich rzeczy nie robią. Jednak mają jakąś wyobraźnię i sobie wyobrażają, że jednak może polityk, który był prezydentem i jeszcze walczy o tę prezydenturę w przyszłości najważniejszego państwa dla nas, dla Polski z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, że takich rzeczy się nie
ale
wygaduje.
Pośle, no ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie może obrażać
redaktor,
się
sami
na...
sobie naważyli takiego piwa i muszą to piwo teraz wypić. No, Trump najwyraźniej nie chce z tymi politykami rozmawiać. Jest jakimś tam egotykiem.
I pana zdaniem to jest w porządku.
Nie, uważam, że on ma do tego prawo. Jeżeli ma prezydenta w Polsce, a on jest prezydentem, to on rozmawia z właściwym poziomem.
No
on
nie, bo rozmawia z kanclerzem Niemiec, a nie z prezydentem.
No ale to jest, tam jest inna prezydentura. Tam jest prezydentura symboliczna, a nie z wyborów powszechnych. Tam jest prezydentura wybierana w...
Prezydent to prezydent, panie pośle.
W parlamencie niemieckim. A prezydent niemiecki ma symboliczne znaczenie, a nie władcze. Nie ma władzy wykonawczej w takiej skali, jaką ma prezydent Polski. Więc po prostu sami do takiej sytuacji doprowadzili. A wiadomo, że Karol Nawrocki nawet w czasie kampanii potrafił nawiązać już bliskie relacje z Donaldem Trumpem i tam został przyjęty. I wiadomo też, że zaledwie miesiąc po zaprzysiężeniu już prezydent Trump na oficjalną wizytę państwową Karola Nawrockiego do Waszyngtonu zaprosił. Więc dobrze by było, żebyśmy to wszyscy zrozumieli, że jak mamy różne instrumenty działania państwowego, to z nich korzystajmy.
Ale to nie my korzystamy, tylko Amerykanie z tego korzystają. Właśnie o to
jest
moje
pytanie.
Ale my
też powinniśmy korzystać. Jeżeli są ciepłe relacje, tak jak zresztą Andrzej Duda miał dobre relacje z prezydentem Trumpem, jeżeli są takie ciepłe relacje, jeżeli są takie dobre relacje i wiadomo, że bierze się pod uwagę też w przypadku przywódców państwowych ich psychologię również, to warto z tego korzystać. Po prostu warto z tego korzystać.
Na własną prośbę premier to ma.
Z tego co pamiętam, to premier Tusk był ostatnim premierem, który spotykał się w relacjach prezydent-premier Stany Zjednoczone-Polska. Potem już takich sytuacji nie było. Nie wiem, czy to są konsekwencje wypowiedzi, postawy, czy jakichkolwiek innych argumentów. Jest to zapewne jakaś gra polityczna. Wiemy doskonale, kto kogo popierał i to nie jest żadną tajemnicą. Możliwe, że to jest konsekwencja tych działań. Ja bym się jednak skupił na tym, żeby jednak ta polityka zagraniczna była tą strefą, taką domeną wyciągniętą z tej takiej wojny polsko-polskiej, jeżeli chodzi o kwestie wewnętrzne czy też polityczne, ażeby jednak tutaj być jednym, nazwę to, organizmem, przedstawicielem, bez względu na to, czy jest to premier, prezydent,
czy
minister spraw
zagranicznych.
Ale czy to
trochę tak nie wygląda teraz, że to prezydent będzie od kontaktów amerykańskich, a premier będzie od kontaktów europejskich?
Ale pani redaktor, proszę zauważyć, że my tego w żadnym dokumencie nie mamy zapisanego, ale to się tak utarło w poprzednich latach, również w czasie poprzednich premierów i prezydentów, że generalnie w sprawach Unii Europejskiej premier jest aktywny,
dlaczego
na szczycie jeździ
mówię?
I tak dalej,
tak
i tak dalej. Natomiast w sprawach na przykład natowskich raczej prezydent, prawda?
Czyli to może być korzystny.
Był niepotrzebny
układ,
spór w czasie pierwszego premierostwa Tuska o krzesło i poniżanie Lecha Kaczyńskiego, też kompletnie niepotrzebne właśnie ze względu na szczyty natowskie, ale to się utarło jednak. I moim zdaniem, jeżeli te rozmowy mają przede wszystkim dotyczyć polskiego bezpieczeństwa, a najważniejszym krajem NATO są Stany Zjednoczone, no to jest też naturalną, już zgodną z pewną polską utartą tradycją polityczną, że na takie rozmowy jedzie prezydent.
A idąc tą wypowiedzią pana posła, to też dobrze by było na przykład, żeby prezydent Nawrocki to przesłanie Lecha Kaczyńskiego swego czasu z Tbilisi o przyjęciu Ukrainy do struktur europejskich cały czas rekomendował.
No nie,
nie wycofywał się.
Tu chyba
akurat
zupełnie...
Nawrocki nie kwestionował, raczej były wątpliwości co do NATO, natomiast nie do Unii Europejskiej.
Znaczy ostatnio ja na spotkaniu z Donaldem Tuskiem wyraźnie powiedział, że to on ma inny punkt widzenia, chociaż właściwie nie mam szczegółów, zarówno niż rząd, jak i niż Andrzej Duda, więc rozumiem, że to jest bardzo ostrożne. Ale jeszcze proszę, żeby pan Adam Gawrylik powiedział tutaj do mojego pytania dotyczącego jakby tego, kto, gdzie, w jakim układzie bierze udział w różnych spotkaniach i jest konsultowany.
Tylko krótko chciał się odnieść do słów mojego przedmówcy, do pana posła. Dość śmiała teza mówiąca o tym, że głos kampanii wyborczej w Polsce, mówimy o wypowiedziach pana premiera Tuska czy Sikorskiego, mógł w jakikolwiek sposób oddziaływać na pana prezydenta Trumpa. W mojej ocenie pan prezydent Trump chciał po prostu rozmawiać z prezydentem Polski. To była po prostu jego decyzja. I nic nadzwyczajnego chyba w tym nie widzę. Konstytucja jasno określa, kto po stronie naszej ma jakie prerogatywy. Chciał rozmawiać z panem prezydentem.
A do mojego pytania już się pan nie odnosi. No to dobrze, to idźmy dalej. Jak oceniacie na dziś te kilka dni tej kohabitacji pomiędzy rządem a prezydentem? Ryszard Świński.
No, trochę parafrazując takim klimatem trochę sportowym, no myślę, że Karol Nawrocki, pan prezydent, nie wyszedł jeszcze z ringu piściarskiego, że cały czas gdzieś tam taką tą grę prowadzi. No bo to widać też po tych, nie mówimy trochę o gestach, czy też ja zacząłem o tym mówić, ale też o takiej postawie takiego trochę wojownika, fajtera i to taki na pierwszy rzut oka to widać. Na razie nie wiemy jeszcze nic tak naprawdę. Nie wiemy jeszcze nic. To są takie, było tylko jedno spotkanie, podczas którego były omawiane zapewne te kwestie, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Co dalej, ale jak będzie wyglądała ta relacja, no to zobaczymy. Nie mogę się trochę zgodzić, no może się nie zgodzę, bo to nie ma kwestii zgody, ale fakt chociażby tej ofensywy ustawodawczej, którą zaproponował pan prezydent, który będzie narzucał teraz
ale
rozwiązania.
Ale to się nie zgadzać, no po prostu to jest fakt.
Okej, dlatego powiedziałem, to wycofałem się przed chwilą. I mówię o tym, że też nie biorąc żadnej odpowiedzialności za te inicjatywy ustawodawcze, nie mając żadnych, jak pan marszałek powiedział, prerogatyw do tego, będzie proponował rozwiązania, które no tak naprawdę no, nie ujrzą światła dziennego w wielu wypadkach, bo jeśli ktoś mówi, że komuś trzeba dać, to musi powiedzieć, skąd trzeba wziąć. A tego
ale to będzie dla was kłopot, prawda?
Prezydent Nawrocki.
Do koalicji rządzącej.
Zobaczymy, to niech się pojawią te dokumenty. Niektóre się pojawiają, będzie jasna odpowiedź w tych sprawach.
No na pewno wprowadził dużo energii do Pałacu Prezydenckiego, szczególnie też do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to na pewno.
Faktycznie energii. Energia do biura, okej.
No pewnie energii tak, bo słyszymy zapowiedzi pana profesora Cyńskiewicza o tym, że będą między innymi weryfikacje wszystkich mundurowych. Więc pytanie, co się za tym kryje. Za mało czasu, żeby cokolwiek jeszcze powiedzieć. Cieszę się, że pan prezydent zauważył wydatki na zbrojenie na poziomie 5%. To dobrze, że popiera.
Nie zauważył, tylko wezwał rząd i premiera do nie rozmawiania
do
na ten temat, tylko
no, ale to już się dzieje, w związku z czym cieszę się, że pan prezydent to widzi. Dobrze, że nie ma tutaj sporu, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i inwestycje w wojsko. Czas pokaże.
Myślę, że na poziomie polityki wewnętrznej sprawy są oczywiste. One wybrzmiały w orędziu prezydenta w dniu zaprzysiężenia, że uważa, że to jest najgorszy premier w historii III Rzeczpospolitej. W wywiadach też to mówi. I wolałby i życzyłby sobie, żeby czas tego rządu się skończył. Powiedział również dlaczego. Bo jest łamana praworządność. Teraz tak naprawdę jest realnie łamana praworządność, konstytucja, ustawy, są lekceważone polskie instytucje typu Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości czy KNS. Są siłowe przejęcia prokuratur. O tym wszystko jasno pan prezydent Nawrocki powiedział. I powiedział, że będzie aktywnym również w polityce wewnętrznej prezydentem. Stąd na przykład zaproszenie już na Radę Gabinetową 27 sierpnia, gdzie będzie chciał usłyszeć wyjaśnienia rządu, dlaczego mamy największy dług publiczny w historii III RP, w budżecie w tym roku realizowanym. Dlaczego inwestycje rozwojowe przyhamowały albo się z nich rezygnuje. Dlaczego właśnie ta praworządność jest łamana. I zaprosił już na rozmowę na Radzie Gabinetowej na ten temat. Ale też weryfikatorem tego, czy jest dobra wola współpracy z prezydentem, będą rzeczywiście te ustawy. One nie są bagatelne. To jest ustawa o ambitnym projekcie CPK, nie okrojonym do jakiegoś kadłubka. To jest ustawa o obniżce podatków, również tych obiecywanych przez koalicję dzisiaj rządzącą.
Tylko pytanie,
a
gdzie zabezpieczenie finansowe, bo o tym tutaj mówił senator Siewski.
I to jest ustawa o ochronie rolnictwa, zwłaszcza przedłużenia zakazu wyprzedaży ziemi cudzoziemcom. I od tego to będzie też test, czy współpraca jest możliwa, czy nie jest możliwa. Natomiast drugi obszar to jest polityka zagraniczna i tutaj widać, powiem jasno, odpowiedzialność obu stron. Tak? Jeżeli się okazało,
czy nie rozejdzie nam się
jeżeli się okazało, że Trump zaprosił na wideokonferencję prezydenta Nawrockiego, a wcześniej szykował się do tej wideokonferencji Donald Tusk zrozumiał, że trzeba jednak w takim razie uzgadniać naszą linię polityczną państwa polskiego i poprosił o spotkanie z prezydentem. Spotkanie się odbyło i to jest dobra rzecz, tak, że w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej konsultujemy się, rozmawiamy, wypracowujemy wspólną linię, bo to jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa.
Ryszard Świecki się tu zgłaszał w trakcie.
No to panie pośle, to dwa takie zdania. Zostawmy tą prokuraturę, bo jakoś nie widziałem siłowego przejęcia, ale to zostawmy.
Bezprawnego.
Czy pan wie, o ile wzrósł dług publiczny Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Przez 8 lat mniej niż w budżecie 2025 roku.
Dług publiczny. Nie mylmy.
Nie mówię mylmy o deficycie budżetowym.
Nie, pan powiedział o długu publicznym.
Nie.
No to ja, nie, pan powiedział. Ja,
teraz
ja pan, 1 600 000 000 000.
Dobrze, to bądźmy, panie senatorze.
Jeżeli chodzi o deficyt, dzisiaj deficyt, ja jestem w Komisji Budżetu, więc akurat takie dane chyba pamiętam, to deficyt budżetu dzisiaj jest zrealizowany, jeśli tak można powiedzieć, z założeń budżetowych na poziomie 53%. I myślę, że nie przekroczy poziomu założonego na 2025 rok.
Ale jaki on jest? 270 miliardów, prawie 300.
Wróciłbym...
270 miliardów myśmy przez 8 lat nie osiągnęli deficytu budżetowego.
Wróciłbym do założeń budżetowych i tego, jak chowaliście wydatki publiczne poza sferę budżetu. Znaczy, to co wydawaliście ponad 700 miliardów złotych poza budżetem, to państwo o tym nie mówicie. Założyliście fundusze zewnętrzne, którymi wyprowadzaliście pieniądze i dokonywaliście tego rodzaju wydatków. Dlaczego nie mówiliście o tym, że to są wydatki budżetu państwa? Łatwo się to mówi. Dzisiaj, kiedy trzeba wrócić na ścieżkę legalizmu wydatków i do elementów związanych z tym, co narzuca nam Unia Europejska, to dzisiaj krzyczycie, że to są takie wysokie wydatki. To nie jest prawda, bo robiliście dwa razy więcej i dwa razy gorzej w tej materii.
I to były te dwie kwestie?
Tak, zostawię. A co do sprzedaży ziemi, to niech pan zobaczy statystyki. No trzy razy
widzisz,
więcej.
Pan marszałek też się jakoś tak...
Trzy razy więcej ziemi polskiej cudzoziemcom sprzedaliście niż Platforma obecnie.
Mamy problem?
To są fakty. Pan prezydent to zauważył. Zauważył to, o czym mówił teraz to pan senator, że w latach 2022-2023 nastąpił lawinowy skok sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Takie dane są
oficjalne.
Myśli pan,
dlatego Karol Nawrocki zgłasza tę inicjatywę, żeby przeciwdziałać działaniom rządu tego typu, jak rząd...
No na to wygląda.
Morawieckiego.
Na to wygląda.
Rozumiem, że tutaj będzie zgodność, tak? Ustawa, rozumiem, chroniąca polską ziemię. Ten temat wraca jak bumerang.
Będzie, jeśli przejdzie ustawa prezydenta.
To
mówimy o faktach.
Ale to jest taka zgoda w studiu, to chyba musi przejść.
No ale to, ja się cieszę z tej rady gabinetowej. Naprawdę pan prezydent dostanie pełną informację o tym, jak wygląda stan budżetu i kasy państwa polskiego obecnie, a jak wyglądał wcześniej.
No dobrze, zobaczymy jak to będzie. Co prawda my tam oficjalnie zazwyczaj niewiele oglądamy z tej rady gabinetowej, no ale to, co będą panowie chcieli powiedzieć
publicznie,
to
nie będą tajne rzeczy.
Powiedzę.
To nie będą
powiedz mi taką rzecz, bo chciałbym wrócić do dnia obchodów Święta Wojska Polskiego i tego, co mówił Karol Nawrocki. Chciałbym, żebyście mi wyjaśnili, może od posła Selina zaczniemy, ale o czym mówi prezydent, kiedy mówi o Konstytucji Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i o tym, że trzeba usiąść, że chce usiąść, musimy wspólnie z rządem, premierem i wicepremierem z PSL pochylić się nad zasadniczymi, strategicznymi dokumentami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Co tu prezydent chce zmieniać? Jaką Konstytucję Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, o czym on mówi?
Myślę, że chce rozmowy na temat dokumentu, który rząd przyjął w lipcu. I mógł naprawdę trochę poczekać rząd z tym dokumentem o nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Kiedy już wiadomo było, że szykuje się do sprawowania władzy nowy prezydent od 6 sierpnia, a stary prezydent odchodzi. Więc po co przygotowywali narodową strategię bezpieczeństwa narodowego w lipcu? Mówię o rządzie. Bez dyskusji z nowym prezydentem. Prezydent chce rozmowy na ten temat. Ten dokument ma dobre strony, ale ma też wątpliwe, o które warto popytać. I prezydent o to prosi po prostu.
Ale ta Konstytucja Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej to jest jakby, wydaje mi się, coś więcej, nie? Może mi się tylko tak wydaje.
Ale myślę, że to jest podstawowy dokument, który ewentualnie tą Konstytucję Bezpieczeństwa tworzy. Bo Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest tylko sprawa militarna, to jest również właśnie zachowanie demokracji, praworządności, to jest bezpieczeństwo obywateli, tak? Zachowanie dziedzictwa narodowego, to jest tam zapisane. Mhm. Albo jest tam zapisane ochrona środowiska naturalnego i to też możemy pytać, ale co się za tym kryje, tak? Czy za tym się kryje taka normalna ochrona środowiska naturalnego, zdroworozsądkowa, czy za tym się kryje ideologia ekologizmu i zielonego ładu narzucanego nam z Brukseli? Więc warto o tym rozmawiać. Jak ma ten dokument naprawdę wyglądać?
Żeby go zmienić. Nie tak jak
zmienić,
sobie rząd
albo nie tego... zmienić, ale warto o tym rozmawiać z nowym prezydentem. Po co rząd przyjmował w lipcu Narodową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, wiedząc, że stary już prezydent odchodzi, a nowy za chwilę przychodzi. Nie lepiej było młody wiekiem. Nie lepiej było poczekać do tego sierpnia i po prostu zacząć rozmawiać z prezydentem na temat ostatecznego kształtu tego dokumentu. Moim zdaniem lepiej by było.
Nie dość, że za szybko. To jeszcze nie konsultowane z nowym prezydentem.
No to znowu się cieszę z tej rady gabinetowej. Naprawdę, bo podczas tej rady myślę, że ten dokument również można omówić. Jeżeli pan poseł mówi o Zielonym Ładzie, to przypominam, że to państwa przedstawiciel, pan Wojciechowski, był orędownikiem Zielonego Ładu i to on był tym emisariuszem, który przynosił z Brukseli dobrą nowinę dotyczącą Zielonego Ładu. Dobrze, że ta lekcja na Radzie Gabinetowej zostanie ponownie odrobiona i z tego powodu się bardzo cieszę.
A to pan jest dużym optymistą, mi się wydaje.
No ale to
że pan myśli, to tak tutaj sugeruje, to dobrze, że premier przyjdzie i wszystko prezydentowi wyjaśni i teraz wszystko będzie już super.
Ale to jest wiedza, no mamy też świadomość, że
znaczy, że
to
prezydent Dabrowski pierwsza... nie ma wiedzy.
Może nie mieć wiedzy. Może taką, a nie inną telewizję ogląda. Może nie takie periodyki czyta. No to warto poszerzać horyzonty. Naprawdę.
Adam Gawrylik. Konstytucja bezpieczeństwa.
Przekaz pana prezydenta jest jakby jasny, że bezpieczeństwo jest ponadpolityczne, że jest czymś trwałym i wymaga jakby współpracy. I to chyba, wydaje mi się, że to przyświęcało panu prezydentowi. Natomiast przedwczoraj mieliśmy też pokaz, mówię o paradzie, też swoją paradę tutaj na morzu.
Po raz pierwszy
parada okrętów wojennych.
Dobrze, że w wojsku zauważyli, że jest marynarka wojenna,
nie,
prawda?
Dobrze, że pokazano społeczeństwu, że jest marynarka wojenna, że się rozwija, że rząd inwestuje w ten sektor militarny. Do tej pory była taki przekaz, że marynarki albo nie ma, albo jest w rozkładzie, a tu się okazuje, że jest i się po prostu rozwija dobrze, że takie wydarzenie miało miejsce.
Mam prośbę do pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, może pan przekazać, że może lepiej by było, bo to jest bardzo dobry pomysł, ja go też pochwalam, żeby taką paradę morską robić, pierwszy raz ją zrobiono, żeby tak zrobić, żeby te okręty pływały między Gdańskiem a Gdynią, bo widziałem, co się dzieje na przystankach kolejowych w drodze na Hel. Naprawdę.
A, tam za wąsko. Nie, po prostu tam trzeba wybudować szerszą drogę.
Tak, ale masa ludzi chciała to zobaczyć i nie miała szansy, albo były warunki do oglądania takie sobie. Natomiast między Gdyniem a Gdańskiem
chyba,
to
może
to publiczność rozłożyć bardzo pięknie i obserwować z Trójmiasta milionowej aglomeracji wspaniałą paradę.
No, tu jesteśmy zgodni, że to był dobry pomysł.
Ale dobry
świetnie
pomysł,
tak. Że ktoś zauważył, że jednak marynarka wojenna jest. I na koniec jeszcze chciałam was zapytać o KPO, ale w takim kontekście, bo wiemy, co mamy, co za nami. Nagłośnione umowy z przedsiębiorcami na środki z KPO, z tej części KPO dotyczącej hoteli, tam cateringu i
gastronomii,
które wyglądają powiedzmy dwuznacznie, te hotele, te jachty, sauny i tak dalej. Ale Rzeczpospolita zamówiła sondaż, z którego wynika, że prawie, no może 40%, 37% Polaków w ogóle źle, negatywnie ocenia wydatkowanie funduszy europejskich z KPO. I teraz się chyba okazuje, że taka jedna afera, która dotyczy w sumie niewielkiego procenta tych wydatków, ale jednak powoduje, że Polacy tak źle, no bo to prawie 40% to jednak jest dużo, tak źle oceniają całe KPO.
Serce mi krwawi, powiem pani.
A pani ministra ma się dobrze, udziela wywiadów.
Ja zostawiam panią minister, bo to, jakby pani poświęciła kiedyś całą audycję na ten temat, to byśmy naprawdę szeroko porozmawiali, bo o czym my mówimy? My mówimy chociażby o tym, no to przecież jesteśmy użytkownikami dróg publicznych, bo jeżeli dzisiaj mówimy o KPO, czy o pieniądzach unijnych, no to drogi budowane chociażby w województwie pomorskim, niedaleko nasz, 221, po której pani zmierza w kierunku Kolbud, czy droga 222 Starogardański. No to są między innymi z pieniędzy unijnych. Między innymi z pieniędzy unijnych.
Ale to czyli panu serce krwawi, że to pański rząd, że to
serce mi krwawi,
taką serce mi krwawi, taki
nadzór. Nie, stop. Serce mi krwawi za taką ocenę społeczną. Tak, to po pierwsze. Po drugie, bardzo dobrze pani powiedziała o wydatkach związanych z tą formułą turystyczno-gastronomiczną, bo to jest nawet, no to jest promil, to jest nawet nie 0,5%
w całym
projekcie. I teraz tak, krzywdzące, i mówię to ze stanowczością, przeczytałem niektóre umowy, przeczytałem, odrobiłem lekcje. Krzywdzące są fakty mówiące i nazywające tą sytuację jako aferę. Z czego mamy aferę.
Ale premierowi aferę. Też się nie podoba.
Ale mnie nie interesuje, co się premierowi nie podoba w tej chwili.
To pański premier, to pańska koalicja, pański rząd.
Ale dobrze, ale ja mam swoje zdanie w tej materii. Naprawdę warto przeczytać niektóre projekty.
Wie pan, że
warto,
mało kto czyta, nie?
Ale no ja przeczytałem. Mhm. I warto zobaczyć, co jest napisane. Są kwestie chociażby, pan marszałek bardzo dobrze się zna, no chociażby kwestiach związanych, i to jest zapisane na przykład w tych projektach, związane chociażby z hodowlą ziemniaka. Wszyscy się śmieją, że hodowla ziemniaka. Tak, na przykład hodowla ziemniaka odporna na wymrażanie i wilgoć na przykład.
Czyli to, co ciągle mamy na Pomorzu.
I na przykład. I to są takie tam też projekty. Nie ma tematów podpisanych umów na jakieś jachty. Są łodzie, które przedsiębiorca, hotelarz wynajmuje na Mazurach, gdzie jest kasa fiskalna i korzystają z niego turyści. Są oczywiście, i mogę się zgodzić, jak przy każdym tego typu ogromnym projekcie są jakieś uchybienia, wynaturzenia i niektórzy ludzie wykorzystują tę sytuację. Ale proszę nie wkładać do jednego worka takiego stwierdzenia, że jest afera KPO.
Jarosław Sejm.
Ja zwracam uwagę na to, że KPO to jest w największej mierze dług, który cała Europa zaciąga i który trzeba będzie spłacać od 28 roku. I w związku z tym rozumiem oburzenie społeczne, kiedy ludzie się dowiadują, że właśnie ktoś jacht, ktoś saunę, ktoś klub swingersów i pieniądze na takie rzeczy idą. I to nie bagatelne pieniądze, bo może procentowo to nie wygląda imponująco, ale to jest jednak działa na wyobraźnię 1 200 000 000 zł. W sytuacji, kiedy jest jednocześnie z tyłu głowy informacja, ale my wszyscy, ja też, Kowalski, będę musiał za to za parę lat zapłacić.
Ale pani pośle,
za ten jacht, za tą saunę i za ten klub swingersów.
Ja staram się nie przerwać, ale nie ma tak, że to są umowy przewalone na 1 200 000 000 zł. Pan doskonale o tym wie.
Na razie
wie.
Wydatkowano 100 milionów, resztę zatrzymano, ale umowy są podpisane.
Ale właśnie to jest refundacja.
To była lista podpisanych
Szanowni
umów.
Państwo, to jest refundacja poniesionych kosztów. Najpierw przedsiębiorcy wykładają pieniądze, a potem w określonym procencie są im zwracane.
I teraz pan odrobił lekcję w tej części, a ja odrobiłem lekcję w części pod tytułem Kultura, bo tam też już jest lista. Mhm. I na przykład zadaję pytanie. Dlaczego KPO miało służyć tym, którzy stracili coś w czasie COVID-u, albo chcą się zmodernizować, bo tam w czasie COVID-u musieli zatrzymać swoją działalność? Dlaczego pieniądze przeznaczone na kulturę idą na indywidualnych artystów, którzy na przykład piszą, chcę podnieść swoje kwalifikacje w celu podjęcia studiów za granicą i my za to płacimy? Dlaczego tak jest?
A kryteria kiedy zostały przyjęte w kulturze?
A nie powinno być tak, poluzowane zostały teraz.
A nie powinno być tak, z tego co ja pamiętam,
pieniądze na kulturę miały iść na instytucje, bo instytucje traciły. Muzea były zamknięte, filharmonia były zamknięte, opery były zamknięte, domy kultury były zamknięte, nie działały, nie modernizowały się, nie przyjmowały gości. Nie przyjmowały gości, w związku z tym instytucjonalnie trzeba było pomagać. Moim zdaniem indywidualnie to jest przesada, zwłaszcza z takimi uzasadnieniami, o którym powiedziałem przed chwilą.
Panie pośle, to wy przyjmowaliście kryteria, to wy wybieraliście operatora. Naprawdę, niech pan to sprawdzi. W każdym zakresie, w każdym działalności związanej z KPO, to są wasze decyzje. Uwaga, poluzowanie chociażby w tej części turystyczno-gastronomicznej nastąpiło, ja to potwierdzam. Dlaczego nastąpiło? Dlatego, że nikt do tego projektu nie chciał przystąpić.
Poluzowanie nastąpiło również dlatego, że jest mało czasu na wydatkowanie.
A
kto jest winny? Już mówię, kto jest winny? Winna jest Platforma Obywatelska, która prosiła przyjaciół w Komisji Europejskiej, nie wypłacajcie tych pieniędzy, dopóki rządzi PiS.
Panie pośle,
dopóki rządzi PiS. I teraz mają mało czasu.
Adam Gawrylik?
to jest stygmatyzowanie programu, który też jest programem inwestycyjnym. Ja się zgadzam, że część jest pożyczkowa, natomiast nie mówimy o faktach. My się za mało chwalimy tym, co w ramach KPO jest robione. Dużo środków jest inwestowane między innymi na Pomorzu. Mówię konkretne przykłady. Będą zakupione w ramach KPO 10 nowych pociągów za prawie 250 milionów
złotych. Ale panie marszałku, co innego się chwalić, a co innego...
Czy my mówimy o tym, co zostanie u nas w regionie. Sposób wydatkowania tych pieniędzy jest dość szybki. Niestety, tak? Zgadzam się z panem posłem, z Jarosławem Stalinem, dość szybki, dlatego, że niestety PiS wstrzymywał uruchomienie tego programu.
Wy zadbaliście o to, żeby te pieniądze do Polski nie przyszły w czasie rządów prawicy. Ale takie są fakty. Nawet niektórym się to wyrwało. Niektórym się to wyrwało. Widzę Trzaskowski. Niektórym się to nawet wyrwało. Zamroziliśmy te pieniądze. Tak, a będą wypłacone dopiero, jak wrócimy do władzy.
W ramach KPO nawet będą wydane pieniądze w kwocie 3 milionów na instytucje kultury także na Pomorzu. Między innymi Muzeum Pomorza Środkowego też takie pieniądze w ramach KPO na różne inwestycje prośrodowiskowe też dostanie.
Dobrze, tylko wydaje mi się, panie marszałku, że co innego się chwalić. I chwalcie się każdego dnia. Tak, to czy zarówno rząd,
chwalmy
jak się chwali...
Chwalmy się, bo mamy się czym chwalić.
I w regionach. Tylko my mówimy teraz o czym się nie ma czym chwalić. Tak do końca. Takie jest też stanowisko premiera, jak słyszę, co mówi. No, Ryszard Świlski tutaj mówi, że jednak jest się czym chwalić.
Jest się czym chwalić i to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć. Na koniec dnia podsumujmy te umowy, które rozpaliły głowy polityków przede wszystkim i zobaczmy, ile jest tak zwanych tych złych, czarnych umów.
Tylko pan wie, że mleko się już wylało.
Mam tego świadomość, ale warto, żebyśmy do tego wrócili przy najbliższej audycji u pani.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Ryszard Świlski, Jarosław Sellin, Adam Gawrelik. Życzę miłego dnia. No i jeszcze jakieś wakacji tutaj.
Wszystkiego dobrego państwu życzymy.
Życzę państwu też zresztą. Do usłyszenia. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.